Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, zapraszam na spotkanie z artystą, malarzem. Obrazy Bogdana Wegnera.
Wspaniałe rzeczy, naprawdę, ta woda, ten oddech, tutaj, ja już podziwiam z daleka, ta duża płaszczyzna tu jasna, bo gdyby się tutaj kończył, to byłby ciężki, nie? Ale teraz widać, że to profesor, że jest tak przemyślany, że ta lekkość tutaj, tu ciężko, znowu gdzieś prześwity, lekkość i tam znowu do góry, nie? Także, no świetnie zakomponowany, kolorystycznie, także. Także znowu się uczę, człowiek się całe życie uczy, nie jednak. I się cieszę, że mogę się uczyć, nie? Od wybitnych postaci, bo to, do tego trzeba dojść, nie? To, mówię, to są lata pracy. Ale jak rozmawiam z profesorem, to cały czas poszukuję. No, to jest świetne, że do końca życia i to nie ma końca, nie? Bo to wtedy się tworzy, maluje, szuka. To są wspaniałe rzeczy.
Wernisaż w Galerii Miejskiej w Mosinie, 27 maja 2017 roku.
Kiedyś ktoś powiedział, że malarz powinien mieć łapczywe oko, łakome, nienasycone. No, staram się.
A jak byś zdefiniował malarza? Kim jest malarz?
No, sięgając do średniowiecza, bym powiedział, że jest rzemieślnikiem. Natomiast to romantyzm stworzył pozycję malarza, artysty, prawda, który gdzieś tam w natchnieniu pracuje. No ja nie wiem, czy aż w takim natchnieniu dzisiaj się pracuje. Dzisiaj są trochę inne czasy. Natomiast bliżej mi by było do tamtych wcześniejszych czasów, kiedy malarz należał do cechu i po prostu wykonywał swoją pracę w zależności od talentu i możliwości.
No to byś musiał malować pewnie portrety wtedy.
No niekoniecznie, ale może i ołtarze, bo może te duże formaty, jak na tą galerię monumentalne, no one trochę, wydaje mi się, zbliżają się formatowo i wyrazem do takiego przekazu w dużych przestrzeniach sakralnych.
Waldemar Łukaszczyk.
Najdłużej się zatrzymałem przy obrazie, którego tytułu nie pamiętam, ale mogę rzucić okiem. Świat Zygmunta B. To jest mój ulubiony obraz. Druga praca pod względem kolejności to jest tryptyk złożony z trzech małych prac, małe formaty.
Jeżeli się ma taki mistrzowski warsztat, to można wszystko powiedzieć poprzez obraz.
Czy wszystko? Nie wiem.
Ale bardzo dużo.
Dużo, tak. Czy wszystko to może nie, bo to wszystko to jest takie słowo, którego ostatnio próbuję unikać. I staram się unikać takiego słowa jak wszystko, takiego słowa jak zawsze i takiego słowa jak wszędzie. I jak myślę sobie w kategoriach nie zawsze, nie wszystko i nie wszędzie, to tworzy się we mnie większa zgoda na to, co się dzieje dookoła w relacji ze mną samym.
Czy patrzy pan na te obrazy jako kolega po fachu?
Tak, bo jestem na studiach doktoranckich w tej chwili na malarstwie rysunku i zresztą robiłem u pana profesora Wegnera dyplom z rysunku wiele lat temu. Także jakoś tak się składa, że po raz pierwszy widzę pracę w takiej ilości pana profesora i pierwszy raz jestem na wernisażu jego prac. Także to jest takie dla mnie przeżycie z różnych powodów interesujące. Z powodów tego, co się stało w przyszłości, z powodu jakiegoś sentymentu do pracowni, do profesora.
Krzysztof Ryfa, który prowadzi Galerię 33 w Ostrowie, w Starym Spichlerzu, w Mosinie zachwycał się obrazami Bogdana Wegnera.
Wspaniałe prace, świetnie technicznie zrobione, no i też na czasie, bo dotyczą tych problemów współczesnych. Tam widać temat właśnie Smoleńska, także no, bardzo głębokie, bardzo dramatyczne są te interpretacje. Kolor świetny jest znaleziony, naprawdę światło i wyciszenie. Bardzo mi się podoba tutaj ten port, też te barki, statki. Ja bywam często w Hamburgu, widziałem to też pięknie, na dole wyciszone, duża płaszczyzna. Potem zagęszczenie tych barek, statków i do góry właśnie piękny znowu oddech tego nieba. To jest charakterystyczne dla profesora Wegnera. Zawsze podziwiam jego pracę, bo w Kaliszu też były na wystawie we wieży ciśnień. Miałem okazję. Podziwiam na wspaniałe malarstwo zresztą. Widać ślad pędzla zostawiony i te faktury. Nawet powiedziałem, że no, też mi to inspiruje bardzo. I tak jadę teraz do Francji, to do Ponta Vendôme, tam są kanały, też barki. W zeszłym roku właśnie też malowałem barkę. Także no, cieszyłem się, że tu mogę przyjechać na tą wystawę, bo nowe spojrzenie, tak jakby kontakt z uczelnią, z profesorem, to wraca. Mimo, że się 30 lat temu skończyło studia, ten sentyment pozostaje.
Jak pracujesz, to słuchasz muzyki?
Nie. To wolę ciszę.
Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas.
Pracownia w Musinie przy ulicy Reja. Nagranie z 2002 roku.
Kolek jest taki przedwojenny jeszcze, sam zrobiłem, bo nie lubię takich radykalnych dzisiejszych dźwięków, które przestraszają nagle. Ten ma łagodniejszy, ten ma dużo łagodniejszy. A, tu.
Pierwsza praca.
A, nie. To jest praca Chińczyka. Młody artysta chiński, który pojawił się tu w Poznaniu na krótko. Miał wystawę w BWA na dole, w sali tej dolnej. I przy okazji też przyjmował zamówienia na pracę, na papierze. Mamy tutaj bambusy i trochę ptaszków tam. On już parę lat u nas wisi i lubimy go.
A te
prace? To są prace tutaj różne. To są takie, bym powiedział, moje trochę szufladowe, prywatne prace, takie dotyczące trochę historii, gdzie pojawiają się i konie, i jeźdźcy. No, najczęściej gdzieś to będzie okres XVII wiek, albo też no, mój ulubiony okres historyczny to Księstwo Warszawskie. A tutaj z kolei te trzy, które widzimy na papierze, to są szkice, które przywiozłem z Paryża. To są prace dotykające gotyku francuskiego, białego, ale nie rysowane katedry czy wnętrza kościołów, ale są to takie wyobrażenia moje o ówczesnym życiu, tamtym, wokół tych katedr. To takie notatki, myślałem, że może to kiedyś się rozwinie większy cykl, ale na razie nie mam na to pomysłu.
No, ja pamiętam, pierwsza wystawa w galerii w Musinie to była właśnie twoja.
Tak, ponieważ to było parę miesięcy po naszym pomyśle, żeby stworzyć, mówię o Jacku Szczeleckim i o sobie. Spotkaliśmy się kiedyś, no i wymyśliliśmy, że mały Paryż, tak się mówi o Musinie, powinien mieć galerię. Ma swoją Sekwanę, ma nawet nowy Ponew, także wydawało nam się, że mały Paryż bez galerii to trochę ubogi.
I tak się stało. Parę miesięcy przygotowań i to ruszyło. To ruszyło, no i ustaliliśmy, że z racji tej, że jestem nieco starszy od Jacka, że ja zacznę swoją wystawą, działalność tej galerii. No i to do tej pory już 9 lat. Już nawet nie wiem, ile wystaw. Jeśli liczyć co miesiąc wystawę, no to jest sporo tego. I wiele wspaniałych nazwisk.
Do pracowni nie idziemy, bo mówię, że zapchana.
Ale raczej nie wpuszczam nikogo.
Miejsce święte.
Tak. Znaczy małe, ciasne, także przy moich dużych obrazach, tam zimą, w tym okresie gorszym dla pleneru, tam kończę obrazy. Natomiast gro pracy wykonuję latem, wiosną i wczesną jesienią, kiedy jest dobrze i pracuję w ogrodzie. Bo to są duże formaty, do wysokości do 2 metrów, szerokości czasem nawet do 3 metrów, także że te pierwsze jakby przygotowania, pierwsza ekspresja na obrazach, one potrzebują większej przestrzeni. Oczywiście, że nie do końca można obraz malować w plenerze, bo i sami impresjoniści kończyli potem w pracowniach, bo to jest zupełnie inne światło. Tam nie wchodzimy.
Nie wchodzimy.
Tam nie wejdziesz, to jest zawalone.
Wyjdźmy przed dom.
Marzniesz trochę.
Jest ciepło. To jest twoje królestwo.
No nie wiem, czy królestwo. To chyba za wysokie słowo. Nawet nie wiem, czy gospodarstwo. Gdybyśmy stanęli wyżej i byłoby jaśniej, to prawdopodobnie widzielibyśmy fragment Osowej Góry, ale tylko drzewa. Dalej już one są dość wysokie, także zasłaniają ten szczyt, gdzie są zbiorniki. No i to najładniejsze miejsce, które lubię. Inspirujące bardzo, pomimo że to sztuczny pejzaż pozostałości po kopalni gliny dla miejscowej, już nieistniejącej cegielni. No pejzaż przedziwny, trochę księżycowy. On powoli już w tej chwili zarasta roślinnością, natura wkracza. Zresztą lubię takie tematy, gdzie te dwa żywioły, natura i cywilizacja jakby ścierają się z sobą. To jednak tam widzę, że natura umie sobie poradzić z tym wszystkim, co było taką brutalną czasem ingerencją w jej wnętrze.
Na twoich obrazach można znaleźć fragmenty Mosiny. Być może odczytuje je tylko Mosiniak, ale na pewno jest kawałek Osowej Góry i na pewno są chodniki mosińskie.
Są, rzeczywiście. Ten obszar penetracji, szukania motywów, coraz bardziej jakby się zawęża. Wydaje mi się, że tu jest wszystko. Jest i wspaniały pejzaż, bodajże najpiękniejszy w Wielkopolsce. I są, no to nie są góry, ale są jakieś wybrzuszenia morenowe, które no fantastycznie kontrastują z płaskimi obszarami. No i to właśnie to miejsce tam na samej górze właśnie to była kopalnia i całe otoczenie i nawet pozostałości jakichś chodników, płyt, które kiedyś były drogami dojazdowymi, takimi technicznymi tam w trakcie budowy tych zbiorników, potem dla tej kolejki, która woziła glinę. I to jest. No, a z kolei chodniki mosińskie są takie paskudne, a niektóre ładne, popękane w niektórych miejscach, ale inspirujące, bo z jednej strony, no takie banalne na co dzień, prawda, ciągle chodzimy nimi, no ale są takie momenty, gdzie w jakiejś szczelinie błoto, woda odbija nagle prawdopodobny kawałek nieba, sytuacji, coś wyżej, coś niżej. To niebo było niżej niż chodnik, po którym idziemy.
Czyli świat odbity w takim...
Tak, takie
mikroświecie.
Zmącenie nawet. A w mikroświecie tak, bo nawet często wracam do wypowiedzi, listów Maxa Gierymskiego, gdzie pod koniec życia mówi, że w kałuży można znaleźć cały kosmos. On okiem malarza to widział doskonale. Thank you.
Wracamy do Galerii Miejskiej w Mosinie. Galeria mieści się w Starej Bożnicy, w bliskim sąsiedztwie Mosińskiego Rynku. Teraz jesteśmy tylko my i cisza. Ciekawe, co tu się działo 100 lat temu w tym budynku, w którym jesteśmy.
Myślę, że nabożeństwa. Nabożeństwa trwały, no to 100 lat temu, no to cóż, no to był czas pierwszej wojny światowej. Pamiętam jeszcze, będąc harcerzem, oczywiście nie w Mosinie, ale w Czempiniu, w szkole podstawowej. I tutaj był w Mosinie zlot. Tutaj odbywała się taka zbiórka, jakby odprawa, a potem poszliśmy do Parku Narodowego. Tam było ognisko i takie ogólne spotkanie, jakiś posiłek. Natomiast co do wnętrza galerii, to pamiętam, że tutaj była w owym czasie tego zjazdu...
To były lata 50., 60.
No, tak. Przed 60., 50. 50. To pamiętam, że tutaj była harcówka w tym czasie i ten sufit był wykrojony. Tam były te balkony dla pań.
Bo to była wcześniej Bożnica. Później właśnie na początku XX wieku tutaj jeszcze gmina żydowska działała chyba.
Działała chyba dość prężnie, chociaż po tym okresie międzywojennym, z tego co wiem, ceremoniał pogrzebowy odbywał się w Czempiniu. Zmarłych tutaj w Mosinie, ponieważ gmina nie liczyła tylu mężczyzn, a to jest chyba 12 potrzebnych, o ile dobrze pamiętam, 12 mężczyzn do ceremonii pogrzebowej. Gmina Czempińska była chyba większa, stąd te uroczystości przeniesiono do Czempina. I tam pozostał jeszcze szczątki, ale cmentarz pożydowski.
Kiedy tak wyraźnie zaznaczyłeś swoją chęć malowania?
No, byłem w liceum plastycznym. Z tym, że liceum plastyczne było jakby konsekwencją mojego kontaktu w szkole podstawowej. Miałem dwóch nauczycieli. Jeden z nich, Matuszczak, uczył plastyki. Natomiast drugi, Czesław Przygocki, był historykiem, ale również polonistą. On się interesował też malarstwem, sam malował. Natomiast pan Matuszczak odkrył we mnie jakieś tam zdolności i bardzo usilnie namawiał mnie do tego, żebym jednak tą drogą poszedł. No, i tak się złożyło, że byłem w liceum plastycznym w Poznaniu, jeszcze w tym, które mieściło się na ulicy Głogowskiej. Tam skończyłem i z tego liceum pamiętam wielu znanych potem, między innymi Jonasza Kowce, który był nieco wyżej ode mnie, uwielbiany przez polonistki. Na wszystkie akademie był przygotowywany zawsze z jakąś wierszem. Potem jeszcze pamiętam Emilię Krakowską, młodziutką. No, przewijały się też jakieś piosenkarki. To może tak się dobrze składało, że to liceum zajmowało ten sam budynek, co liceum muzyczne, piętro niżej, prawda? Także że to, co się tam gdzieś przewijało, wspólna aula była z fortepianem.
To Kofty piosenki sobie nucisz?
Czy nucę? W owym czasie Kofta musiał. Zresztą robił to z dużym talentem aktorskim. Musiał też deklamować Grenadę na rewolucję październikową. No, takie czasy były. No.
Grenada moja.
Po rosyjsku on to mówił. Zresztą zakończył bardzo humorystycznie, bo tam jest kilka zwrotek i on, jak pamiętam. on mówi wszystko z pamięci i dochodzi do tej puenty i stoi. I karteczkę wyjmuje i grenada moja.
A gdy się milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Gdy się milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.
Z katalogu wystawy. Pejzaże to obszar czy płaszczyzna mojej wypowiedzi malarskiej, nie tylko o ich fizycznym istnieniu, zmienności, destrukcji czy odnowie, ale również o miejscu, arenie zmagań dwóch sił, dwóch żywiołów, natury i cywilizacji, tak w wymiarze lokalnym, jak i uniwersalnym. To także moja próba przeniesienia czasu rzeczywistego w czas obrazu. Bogdan Wegner.
Stoimy przed obrazem Sąsiedzi.
No tak. Pejzaż, który podzielony poziomami, niejako takie stopnie wstępowania ku horyzontowi. Z drugiej strony poprzedzielany skośnymi już cywilizacyjnymi dziełami, tak powiem w cudzysłowie, ręką ludzką, a może okopy, a może miedza, a może spór. Wydaje mi się, że to gdzieś pejzaż zachowuje nawet pewne ślady działalności i tej dobrej, i tej złej. I poraniony, i pokaleczony, ale szybko odnawia się, zabliźnia.
Kolor ma też znaczenie. Tu jest dużo czerwieni i prawie granat.
Tak, ale to jakby idzie z tego kodu, który jest na obrzeżach, z tego kodu kolorystycznego, który no, jest na każdym marginesie gazety zaznaczany, prawda, co się użyło, prawda, jakich barw. Natomiast jest drugi kod jakby istniejący w mapach wojskowych, prawda, że ten wróg jest zawsze niebieski, a nasi są czerwoni, prawda? I stąd jakby to zderzenie dwóch i przesuwanie granic.
Czyli właściwie malarz też może zabierać głos w dyskusji o naszym świecie.
No na pewno. No, cały nurt malarstwa takiego interwencyjnego jest. Ja nie należę do tego typu ugrupowań, które bezpośrednio odpowiadają na daną sytuację polityczną, gospodarczą czy inną. Ja widzę świat swój, po swojemu i tak go przedstawiam.
Podejdźmy do tego obrazu, który właściwie rzuca się w oczy w pierwszym momencie, kiedy wchodzi się do tej starej bożnicy dzisiaj, galerii miejskiej.
A może dlatego, że wisi na wprost drzwi.
No, wisi na wprost i jest duży i jest też malowany. Nie wiem, czy to nie jest charakterystyczne dla twoich płócien, że malujesz te pejzaże takimi pasami.
Tak.
Takimi pasami. I właściwie podążamy wzrokiem tak, jakbyśmy czytali książkę od jednego pasa do drugiego. Najpierw oglądamy całość, a potem zagłębiamy się w szczegóły. I ten obraz, nie wiem, czy ma tytuł, ma.
No,
żółty letarg.
To jest marina no, w tym nazewnictwie fachowym. Pejzaż z wodą, morski. Budowany na podobnej zasadzie jak te pejzaże ziemne, że tak powiem. Z tym, że tutaj zaważyło może wcześniejszy obraz, który namalowałem, trochę większy był. Był tu też swego czasu pokazywany, Zatoka Perska, tamten się nazywał. Ten jest żółty letarg. To jest być może nawet dzisiaj ten cały obszar działalności ludzkiej cywilizacji, techniki, motoryzacji, no to skierowany gdzieś tam w stronę krajów arabskich, gdzie jest ropa. Gdzie jest ropa, gdzie są tam tankowce.
I znowu się polityka pojawia w tle.
No niby tak. Polityka, gospodarka, ekonomia. I tutaj próbowałem jakby tym tytułem nawet zasugerować, że być może dojdzie do takiego momentu, takiego zastania, takiego letargu, kiedy te tankowce dostarczające dla całego świata paliwo, a z drugiej strony bogactwo dla wydobywających, być może kiedyś to stanie. Sen. Wizja przyszłości, a może nie.
Jest na samym dole pas, taki właściwie, który daje oddech z jednej strony, bo te pasy są gęsto zabudowane, ale na samej górze jest jasny pas i na dole. I te pasy dają oglądającemu oddech, a z drugiej strony poruszają wyobraźnię właśnie.
Tak, no tam zbliżamy się do horyzontu, prawda? Tam nie wiadomo jeszcze, co nastąpi, czy jakiś ląd, czy nie, czy bezkres. No, wydaje mi się, że no to jest pytanie już do odbiorcy, prawda? Jak on to interpretuje, jak odczyta.
Obraz Drugi Horyzont. To jest obraz, w którym można znaleźć też echa wydarzeń w Smoleńsku.
Gdzieś na początku to było, ten Smoleńsk, ale w międzyczasie zdarzyły się jeszcze wiele katastrof, między innymi też tam w tym samolot linii malezyjskich, prawda, i potem w Alpach, także one się jakby nakładały. I tutaj znowu mamy tą sytuację, gdzie jest znowu pejzaż, który jest świadkiem, a jednocześnie też jest kaleczony przez te wydarzenia tragiczne, prawda, które nakładają się na siebie.
Gdy kiedyś łomot nagle umrze w dyskotekach, do siebie nam dalej będzie niż do gwiazd. Zanim coś powiesz, tak jak człowiek do człowieka, cisza zgruchocze i wykrwawi wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości, przednia straż. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt
Panie profesorze, proszę nie palić.
Ja wiem, że teraz nie wypada, ale swego czasu natężenie tego ruchu antynikotynowego było, że nawet wymazano, John Lennon palił. papierosy i wszystkie filmy z nim nagrane, z jego koncertów, czy po koncertach. Tam palił papierosy, wywiady.
Ale kto? Bo
nie... John Lennon.
Aha, Lennon.
Nie żyjący już. Ale nie umarł od papierosów. Wymazano wszystkie papierosy z tych filmów, żeby młodzieży nie dawać przykładu, bo to był idol.
No tak. Cerber. Cerber, dach to jest? Zaraz.
No to jest to, co nas tutaj trapi od dłuższego czasu. Przebudowa linii kolejowej. Swego czasu byłem na dworcu w Mosinie, było lato. Materiał poskładany, jakieś szyny, podkłady i tak dalej. Cisza, bo to chyba sobota była, dzień wolny. Nie pracowano, ale był stróż. Stróż, który tego wszystkiego pilnował. Tego składowiska, tych wykopów i tak dalej. I nagle zajechał samochód. Przyjechała cała rodzina. Przywieźli mu obiad. Duże garki. Czekałem na pociąg. Pociąg się spóźniał i tak obserwowałem, jak on je. To znaczy jadł pod okiem żony i całej rodziny, która siedziała naokoło. Jak skończył, zapakowano wszystko, pojechał. Cerber. Został tylko Cerber i nadal pilnował.
Zatrzymajmy się jeszcze przy tym obrazie, bo każdy z nich to jakaś historia. Ten nosi tytuł Świat Zygmunta B. Jak to opowiedzieć w radiu? To są dwie płaszczyzny połączone jakby drogą.
Można by powiedzieć, no, inspiracja lokalna. Z Bosiny na Pożegowo biegnie szosa. Po lewej stronie teren się wznosi. I gdzieś w połowie drogi, po lewej stronie, mamy bardzo mocno opadający teren. Na górze widzimy domy, od tamtej strony ulicę, która no, normalnie biegnie, natomiast tu do szosy bardzo stromo opada. I jeden z tych ogródków mnie zainspirował, bo tam próbowano nawet jakimiś płytkami, jakimiś siatkami zatrzymać to opadanie gruntu. Pomyślałem sobie, że to jest chyba problem całego świata, tego świata górzystego, wyżynnego, morenowego. Walka człowieka właśnie o utrzymanie ziemi.
Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby analizować to, co się dzieje w świecie.
To jest chyba w sztuce, że no wszyscy twórcy czerpią z tego, co mają obok siebie, wokół siebie, z pejzażu, nie tylko otwartego, ale i pejzażu miejskiego. Impresjoniści przecież, prawda? Wcale nie musieli daleko wyjeżdżać, by wystarczyło za Paryż i już mieli baki. A Claude Monet przecież pod koniec życia już prawie nie impresjonista, bo tak się zagłębił w swoim ogrodzie, te dwa duże, olbrzymie obrazy. Podobnie jak w moim przypadku, one stały się, jakby te ogrody stały się dla niego tą materią, z której czerpał. No, wspaniałe obrazy. Często właśnie czystych pejzażystów, jak i impresjoniści, oni notowali na gorąco jakby swoje wrażenia, potem jeszcze w pracowni dopracowywali, ale wracali jeszcze w te same miejsca, żeby sprawdzić, prawda? Może inne oświetlenie, może inne refleksy będą światła na liściach, na drzewach, na wodzie.
I to dziś nas uwodzą tymi obrazami. Przecież to jest jeden z najpiękniejszych okresów.
Myślę, że tak. Wydaje mi się, że to jest czas, kiedy wrócono jakby do tej natury, bo w wcześniejsze okresy no, naturę traktowały trochę jak scenografię do scen zbiorowych, do portretów i tak dalej. Natomiast tutaj ta natura się objawiła w czystej postaci.
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Profesor Bogdan Wegner czerpie inspiracje z mosińskich ogrodów. Z nich wyjeżdża i do nich wraca od kilkudziesięciu lat, odbywając podróż na poznańską uczelnię. Drogę na dworzec i z powrotem pokonuje pieszo. Mosiniacy rozpoznają szczupłą, pochyloną nieco sylwetkę profesora. W pracowni, którą dzieli dziś ze swoją córką Natalią, powstały obrazy, które są wynikiem jego obserwacji poczynionych na trasie powtarzających się podróży.
Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Na Uniwersytecie Artystycznym, z którym związał całe życie, Bogdan Wegner znalazł pokrewne dusze. Z profesorem Andrzejem Jeziorkowskim godzinami mógł rozmawiać o księstwie warszawskim, z Andrzejem Kurzawskim o malarskich poszukiwaniach.
Właśnie dzisiaj miałem telefon z uczelni, z archiwum, że po prostu w związku ze zmianą władzy gabinety na nowo się urządza, nowi urzędnicy, zapytaniem, czy mógłbym wyjaśnić pochodzenie obrazu Andrzeja Kurzawskiego, który był w gabinecie kwestora. Mówię, tak, to jest mój obraz. To jest obraz, który Andrzej mi podarował w latach 90. Tak mniej więcej jak tutaj galeria powstawała w tym okresie. I on wisiał w sekretariacie rektora. Potem został przeniesiony, ale gdzieś tam ten zapis istniał, że jest to moja własność, bo Andrzej podarował mi wtedy telefon z zapytaniem, co robić, czy ma ten obraz zostać w depozycie jeszcze w szkoły, czy zabiorę go. A to pewnie wiąże się z tym, bo ja już nie jestem pełnoprawnym pracownikiem, jestem konsultantem. W związku z przejściem na emeryturę. Na razie zostawię Andrzeja w szkole. Jak będę miał ochotę, to zabiorę do domu.
Słowa Andrzeja Kurzawskiego pochodzące z reportażu Dążyć do światła.
Sztuka to nie jest to, co się umie robić. To nie jest to, co się umie. Umieć rysować, a rozumieć rysować to są dwie różne rzeczy. Najpierw trzeba coś nosić w sobie, tak, i szukać formy, jak to wyrazić. Dyskusja, rozmowa na długie, zimowe wieczory. Basieńku, zrobię trochę herbaty. Nie zwarłaś?
Nie. Andrzej to działał zgodnie z tym powiedzeniem, kolor i ja to jedno. Jestem malarzem. I ja mam wrażenie, że ta wystawa dowodzi tego, że ty też odwołujesz się do tej definicji.
No jak najbardziej. Może u mnie ten kolor jest bardziej widoczny. Andrzej pod koniec swej działalności przeszedł już w biele.
Szarości,
biele, te okna, prawda, jeden przedmiot tylko, pełna synteza.
Z latami.
Dla mnie zasadniczą sprawą jest to, ażeby w obrazie zaistniało światło, nie na zasadzie oświetlonych przedmiotów, ale światło samej materii malarskiej. To przychodzi z latami, że zaczyna się różne rzeczy widzieć inaczej i szerzej. Z latami przychodzi.
Zaczyna od koloru i właściwie całe życie szukał. Był wierny też swojemu powołaniu.
Tak, no to uwielbiany przez studentów. To wiązało się z tym, że uczelnia była mała, prawda, i coś wszyscy się znali. Natomiast dzisiaj no, to jest moloch. To jest moloch jak na tego typu uczelnie. Studenci nawet z roku między sobą się nie znają, co wtedy było nie do pomyślenia, prawda? My się wszyscy znaliśmy.
Czy to dobrze, czy źle?
Ja myślę, że uczelnia tego typu powinna być mniejsza.
Taka elitarna bardziej.
Bardziej elitarna i kontakt między prowadzącym a studentem jest wtedy bliższy, prawda? To nie są numery, jak na wielkich wydziałach uniwersyteckich, prawda? Tu trzeba z każdym niejako rozmawiać. Wykład nie wystarcza. Tym bardziej, że pracownia to nie miejsce wykładu. Nie? Pracownia to jest rozmowa.
Takie rozmowy toczą się teraz w pracowni Wegnerów pomiędzy ojcem i córką, która idzie już własną drogą.
Jak jesteś w swoim ogrodzie, w swojej pracowni, w swoim domku, to myślisz, że szczęśliwie ci płynie życie?
To wydaje mi się, że coraz mniej mam ochotę jakby bywać w świecie. Cenię spokój. Cenię spokój i on mi pomaga. On mi pomaga przy malowaniu. Co malarstwo chyba ma od zarania, że wymaga czasu i spokoju. I myślę, że no trochę to, takie odsunięcie dzisiaj malarstwa, mówię o całokształcie sztuki, odsunięcie powodowane jest tą szybkością dzisiejszego życia, że nawet ten odbiorca nie ma czasu, żeby się zagłębić, nie, dać sobie czas na oglądanie. Za szybko to biegnie.
Mówisz cisza, spokój, a właściwie naokoło jest krzyk, hałas, przekrzykiwanie się właściwie u nas stale. I to na dłuższą metę może być męczące, już jest męczące, ale pytanie właśnie, dokąd zdążamy, tak przekrzykując się politycznie również.
No ja myślę, że musi dojść do jakiegoś przesilenia i po przesileniu musi nastąpić uspokojenie. W tym wypadku jestem optymistą.
Była to audycja zrealizowana przy okazji wystawy obrazów Bogdana Wegnera w Galerii Miejskiej w Mosinie. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.